Okej, okay, będziemy zaczynali. Chciałbym się podzielić dzisiaj słowem. Wiecie, będę się dzielił mniej więcej tym, co Duch Święty wkłada w moje serce, ale nie tylko w moje, ale i gdzieś tam to krąży wokół nas. Jako Kościół my rozważamy cały czas 15 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus uczy o tym, co wynika z miłości Jego do nas, ale też będę poruszał tematy naszej wiary dzisiaj, bo wiara jest czymś, co zwycięża świat. Wiecie, jedną z rzeczy, która się bardzo szybko zmienia, to żyjemy w świecie coraz bardziej złym, coraz bardziej przeciwnym człowiekowi. Jest coraz więcej różnych zasad wymyślanych. Nawet nasz Sejm nie nadąża jakby tego wszystkiego opracowywać, co wpływa do Sejmu. Prezydent nie ogarnia też, jakie uchwały podpisywać, jakie nie podpisywać, ale tak się dzieje na całym świecie. Jest coraz więcej różnych zasad, w których człowiekowi każą się poruszać. I człowiek nie wie tak naprawdę, co jest dobre, a co nie. Wiecie, żyjemy też w czasach, w którym większość z nas jest niepewna tego, czy będzie pracowała jutro, czy nie. Nie wiemy, czy wypłata wpłynie na konto o terminie, czy nie wpłynie. Żyjemy w czasach, kiedy dzieci są coraz bardziej nieposłuszne rodzicom, kiedy dzieci tak naprawdę nie mają ojców, bo jeśli są ojcowie, starają się żyć z żonami, to często pracują po wiele, wiele godzin i nie mają czasu dla swoich żon i dla swoich dzieci. Lub odwrotnie, lub żony pracują. Często muszą rodziny być rozwalane po to, żeby utrzymać się. Wiecie, i to się zmienia w diametralnym tempie. Coraz więcej treści, jakie oglądamy w wiadomościach, w filmach, są związane z dziełem diabła. Jest wiele kłamstwa, wiele fałszu, wiele złości. Nawet bajki dla dzieci są związane tylko i wyłącznie z przemocą. Także w świecie nie ma co szukać czegoś dobrego. Myślę, że się w tym możemy zgodzić. Że jeśli tam będziemy szukali czegoś dobrego, to ciężko tam będzie nam cokolwiek znaleźć. Jeśli chcesz cokolwiek dobrego znaleźć, to jedną rzecz ci mogę doradzić. Idź na spacer i poszukaj tam Boga. On się nie zmienia. On się nie staje coraz gorszy. On nie jest coraz większym kłamcą. On nie jest tym, który wprowadza zamieszanie. On nie jest tym, który czyni zło. On się nie zmienił. On jest tym, który nieustannie czyni dobro w życiu człowieka, który mu się poddaje. 10 lat temu spotkałem Jezusa. Wywrócił moje życie do góry nogami. Byłem osobą bezdomną, byłem osobą, która brała narkotyki, brała alkohol. Wywodzę się z rodziny patologicznej, gdzie było więcej alkoholu niż normy jakiekolwiek wskazują. No, oglądałem się wiele zła w swoim życiu jako dzieciak i nigdy nie chciałem być taki, jak oglądałem świat wokół siebie. Ale skończyłem swoją ziemską podróż jeszcze gorzej. Czułem się samotny, czułem się przegrany, czułem się nic nie warty. Czułem się, że do niczego się nie nadaję, że nie będę w stanie mieć swojej rodziny, swoich dzieci, że w ogóle o żonie to nie ma co myśleć. Po prostu czułem się bez żadnej wartości. Ale Jezus wyciągnął do mnie rękę i zmienił poczucie mojej wartości. I zmienił poczucie mojej drogi. Zmienił poczucie moich myśli. Zmienił moje odczucia w stosunku do siebie, do bliskich, do świata, do rządu, do pracodawców i do wszystkich ludzi, którzy są wokół mnie. Zmienił to. Po prostu przyszedł i to zmienił tylko dlatego, że mu zaufałem. I każdego dnia podejmuję decyzję, by mu ufać. I wiecie, jedną z rzeczy, którą czuję, że dzisiaj muszę powiedzieć, to to, czym jest zbawienie. Nikt bez zbawienia pochodzącego od Boga nie jest w stanie służyć Bogu. Biblia mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem, że wszyscy zgrzeszyli i brak im relacji z Bogiem, brak im kontaktu z Nim. A miłość Boża objawiła się w tym, że Chrystus za nas umarł. Boży Syn przyszedł z nieba na ziemię, aby wziąć na siebie karę, która należała się Tobie i mnie. I się nie odwrócił swojej podróży. Przyszedł, stał się dzieckiem, dorastał w swojej rodzinie, wychowywał się na ziemi, tak jak każdy z nas, doświadczał wszelkiego rodzaju ataków ze strony przekleństwa, jakie doświadczamy my. Poruszał się wśród ludzi, którzy byli mu wrogo nastawieni. Dziesiątki razy chciano go zabić, ale mimo to nie odwrócił się od tego zadania, jakie dał mu ojciec. W pewnym momencie powiedział coś takiego: moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. I wiecie, Jezus wypełnił wszystko, z czym przyszedł. Kiedy umierał na krzyżu, powiedział: wykonało się. Zakończyła się misja, z którą przyszedłem. Możesz być wolny. Jan swoją Ewangelię zaczyna od słów, że ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, przyjęli Go jako Słowo, przyjęli Go jako osobę, przyjęli Go jako Króla, jako Pana i jako Zbawiciela, mają przywilej, mają moc, mają możliwości, mają mądrość być dziećmi Bożymi. I to jest Boży dar dla człowieka, który chce Go przyjąć. Jezus nie jest jak diabeł. Nie przychodzi do życia człowieka i się narzuca. On po prostu mówi: oto jestem, pójdź za mną. Uczniowie, kiedy go zobaczyli pierwszy raz, postanowili za nim pójść. Przechodzili wiele prób, wiele cierpienia, wiele różnego rodzaju trudnych opresji. Mieli wiele różnych trudnych chwil. Ale ci, którzy zostali apostołami, zaczęli wykonywać Jego wolę. Zaczęli być Jego naśladowcami. Zaczęli bezkompromisowo słuchać Ducha Świętego, tak jak słuchał Jezus Ducha Świętego, i służyć Bogu Ojcu. I zaczęli niszczyć dzieło diabła na ziemi. I zaczęli być wysłannikami nieba na ziemi. I zaczęli być rozpoznawalni przez innych ludzi, że to są ludzie, którzy nie pochodzą z ziemi. Nazywani byli bogami. Ludzie zastanawiali się, jaką mocą czynią uzdrowienia, skąd to wszystko pochodzi. I zostawili nam niejako wzór tego, w jaki sposób mogą żyć ludzie, którzy pojednali się z Jezusem. I bez przyjęcia Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, jako tego, który naprawdę przyszedł na ziemię i oddał swoje życie za mnie i za ciebie, służenie Bogu jest niemożliwe. Jezus przychodzi i zbawia nas od naszych grzechów, od potępienia. Przychodzi do nas i niszczy mur, jaki był pomiędzy nami a Bogiem. Mur, który blokował kontakt. Ten mur nie był widocznym murem, tak jak mur chiński teraz widzimy. Ale to był mur, w którym Jego słowa nie docierały do nas, ani nasze słowa nie docierały do Niego. Byliśmy poprzez grzech nieposłuszeństwa Jemu, oddzieleni od Niego. Ale Jezus zapłacił za to cenę, aby to się mogło zmienić. Ja 10 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi i zostałem zbawionym człowiekiem. Zostałem wolnym człowiekiem, mogłem podjąć kolejne decyzje. Czytając Biblię, zauważam każdego dnia, kiedy czytam, że moje zbawienie może się dokonywać tylko i wyłącznie w posłuszeństwie Jemu. I ogłosiłem Jezusa swoim Panem. I wiecie, i każdego dnia się uczę, co to znaczy, że On jest Panem, a nie ja. Co to znaczy rezygnować ze swojej woli, ze swoich chcieństw, ze swoich pragnień, często wydawałoby się, że bardzo dobrych i bardzo takich prawdziwych i realnych i bardzo pochodzących z nieba. Każdego dnia uczę się, co to znaczy rezygnować z siebie. Dzisiaj rano z dziećmi byliśmy na spacerze i poprosiłem ich, żebyśmy się modlili. Modliliśmy się o dzisiejszy czas tutaj, o dzisiejszy czas w Kętrzynie i dzisiejszy czas wszystkich kościołów na Mazurach. I kiedy się modliliśmy, usłyszałem bardzo takie miłe słowa: kocham was. Kocham was. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Możemy przyjąć to jako prawdę, która wynika ze swojego słowa, że tak się dokonało, że Jezus za nas umarł i że nas kocha. Ale On często przychodzi i lubi potwierdzać to swoim słowem, swoimi darami, swoim zaopatrzeniem, uśmiechem dzieci, uśmiechem żony, uśmiechem braci z kościoła. Kocham was. Ja się nie zmieniam. I kiedy człowiek staje się zbawiony, Okazuje się, że może zmienić kierunek swojego życia. Okazuje się, że jest wybór. Wcześniej nie było wyboru. Myśleliśmy, że tak musi być. Że widocznie taki mój los. Ale dzisiaj możemy dokonywać każdego dnia wyboru, dlatego że zostaliśmy uwolnieni. Zostaliśmy przeniesieni z krainy niewoli do krainy wolności. Jezus w Ewangelii Jana, kiedy uczy swoich uczniów na temat powołania człowieka, na temat ich powołania, zabiera ich do ogrodu, gdzie jest dużo winogron. I przechadza się między tymi winogronami razem z nimi. Wcześniej oni byli bardzo twardzi, bardzo wytrwali, bardzo tacy pewni tego, że Panie, dokądkolwiek Ty pójdziesz, my pójdziemy. Ale On wszystko wiedział, co się wydarzy. On wiedział, co się wydarzy od momentu, jak ich zabierze do ogrodu. Że to wszystko, w co wierzą, skończy się na ich słowach, na ich obietnicach, na ich deklaracjach. Ale mimo wszystko wiedział, że musi ich czegoś nauczyć. Że musi ich nauczyć pewnej duchowej prawdy. Nauczyć ich tego, że to, do czego są powołani, to, co widzieli, wyganianie demonów, uzdrawianie chorób, czynienie dobra wśród osób potrzebujących, opiekowanie się wdowami, opiekowanie się chorymi ludźmi, że to nie jest możliwe, jeśli nie będą z Nim trwali, jeśli nie będą mocno ugruntowani w Nim. Wiedział to z własnego doświadczenia. Wiedział, że świat, do którego przychodzi, jest zły i przeciwny Bożej woli i przeciwny człowiekowi. I kiedy uczył ich w 15 rozdziale Ewangelii Jana, powiedział im: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Mój tata jest tym, który dba o tą winnicę. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, podnosi, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie może. Obietnicą naszego Pana i Zbawiciela jest to, że ten, kto trwa w Nim, wyda wiele owocu. Często okoliczności, które za nami chodzą, są przeciwne temu, abyśmy wydawali owoc. Przeciwnik nasz wie, że jeśli poddamy się Bogu absolutnie czystym sercem, rezygnując ze swojego życia, że Ojciec będzie przez to uwielbiony, że zaczną rodzić się owoce. Wiecie, jako ludzie możemy dzisiaj siedzieć na krzesłach i sobie wymyślać, co można byłoby robić. Jakie to owoce, o jakie owoce chodzi. Słowo Boże mówi, że wszystko, co czynicie, czyńcie na Jego chwałę. Chodzi o to, żeby kierunek naszych działań był ukierunkowany na Jezusa, na Boga Ojca. Aby ludzie, którzy widzą nasze czyny, mogli powiedzieć: wow, chwała Bogu. Niesamowita rzecz. To naprawdę są ludzie, którzy wierzą w Boga. To naprawdę są ludzie, którzy Go kochają. To naprawdę są ludzie, o których słyszeliśmy kiedyś gdzieś tam ksiądz mówił z ambony, że apostołowie uzdrawiali. To naprawdę ich spotkaliśmy. I będą się działy też inne rzeczy. Jako chrześcijanie będziemy ludźmi, którzy będą robili to samo, co Jezus. Jezus powiedział, że On nie przyszedł przynieść pokoju na ziemię. On przyszedł podzielić. Oddzielić światło od ciemności tak naprawdę. Zrobić rozróżnienie. Jego słowo jest ostrzejsze niż cokolwiek innego. Rozdziela naszą duszę od ducha, nasze myśli z tego świata, od tego, co pragnie duch. I wiecie, ja często ostatnio kładę nacisk, żebyśmy się uczyli poddawać Bożej woli, abyśmy podejmowali decyzję o tym, że będziemy dziećmi Bożymi. Wiecie, tak samo jak musimy podejmować decyzję, że zaczniemy każdy dzień ze Słowem Bożym, z modlitwą, że zakończymy ten dzień ze Słowem Bożym i modlitwą, Tak musimy jako chrześcijanie podejmować decyzję, że przyjdziemy do naszego Pana, do naszego Zbawiciela i zapytamy Go, co chcesz, Panie, abym dzisiaj uczynił? I wiecie, jeśli pada nasze pytanie, to przychodzi też odpowiedź, której powinniśmy oczekiwać. I powinniśmy bardzo szybko wykonać to słowo, które On chce, abyśmy wykonali. On nam obiecał, że z nami będzie. On nam obiecał, że będzie nam towarzyszył. On nam obiecał, że nie zostawi nas samych. On nam obiecał, że będzie nas wspierał. On nam powiedział, że postanawia stać się naszym przyjacielem. Wiecie, i są dwie rzeczy, które są też do takiego uzmysłowienia sobie. Nie można Jezusa traktować tylko jako Zbawiciela, bo wtedy mamy o Nim wyobrażenie i sposób traktowania Go jako świętego Mikołaja. Bo chcielibyśmy, żeby nas cały czas nas zbawiał, wybawiał od zła, wybawiał od tarapatów, w które weszliśmy, a On wcześniej mówił, żeby nie wchodzić, żeby nas wybawiał od tych rzeczy, które się dzieją, a nie za bardzo chcielibyśmy być Mu posłuszni. Ale Jego zbawienie działa w posłuszeństwie Jemu. Zobaczcie, była historia, kiedy On ich wysłał, żeby się przeprawili przez morze, przez jezioro Galilejskie. I tam nastała wielka burza. Oni byli w Bożej woli. Przeprawiali się, byli posłuszni Bożemu Słowu. I kiedy płynęli sobie łódeczką, nagle ogarnął ich strach. Zaczęli się bać. Wiecie, ich spotykało to samo, co nas. Kiedy mamy doświadczenia, które są przez nas nieoczekiwane, przez nas nieplanowane, często kierujemy swoje serca, swoje myśli i swój wzrok i zapatrzenie na doświadczenia i próbujemy myśleć o tym, co zrobić, aby te doświadczenia ominąć, aby się skończyły, aby było lżej. Ale Jezus pokazał tam jedną rzecz, że On jest w tych doświadczeniach. Że On jest w tych doświadczeniach. Tylko oni byli zapatrzeni na fale i na morze, na burze, na grzmoty. Ale kiedy sobie uzmysłowili, że On przyszedł do nich po wodzie, to Piotr powiedział, Panie, jeśli to Ty, to pozwól mi wyjść z łodzi i przyjść do Ciebie. Jezus powiedział, chodź. Wiecie, nagle wszystkie wątpliwości Piotra, które miał, zniknęły. Wszelki strach i obawa zniknęła. Dlaczego? Bo spojrzał na Jezusa. Spojrzał na sprawcę i dokończyciela wiary. I słowa, które On im wcześniej mówił lub powtarzał im wielokrotnie, a tak mało razy mamy zapisane, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, nagle się zrealizowały. Tylko dlatego, że spojrzał na Jezusa. Wyszedł z łodzi i zaczął chodzić po wodzie. Inna historia na Morzu Galilejskim pokazuje Jezusa, który podczas burzy śpi. Który podczas burzy śpi. I uczniowie w lęku i strachu budzą Go i Panie, nie widzisz, co się dzieje, czemu Ty śpisz? Wiecie, oni kompletnie nie rozumieli, z czym przychodzi Boże Królestwo. A Boże Królestwo to sprawiedliwość, radość i pokój. Wiecie, i podejmowanie decyzji o tym, że będziemy dziećmi Bożymi, to podejmowanie decyzji o wszystkim, co jest związane z Bożym życiem. Nawet najgorsza burza w Twoim życiu może nie zasiać fermentu w Twoim życiu. Może nie zasiać fermentu, jeśli podejmiesz decyzję, że kierujesz swój wzrok na Jezusa i przyjmujesz pokój Jego i będziesz chodził w Jego pokoju. On Ci to dał. I możesz tym dysponować. Możesz z tego lepić dalej coś, a możesz koncentrować się na rzeczach, które są wokół Ciebie. Wiecie, wielu z nas przechodziło różne trudne chwile i trudne chwile będziemy różne przechodzić na tej ziemi. Ale On chce, aby w tych trudnych chwilach, abyśmy byli skoncentrowani na Nim. Abyśmy w tych trudnych chwilach skoncentrowali się na tym, co to znaczy przynosić owoc. Co to znaczy oddawać Mu chwałę. Co to znaczy żyć dla Niego bez względu na to, co myślą o Tobie inni. bez względu na to, czego od Ciebie oczekują inni. Musisz sobie zadać pytanie, kto jest Twoim Panem wtedy? Kto jest Twoim Zbawicielem wtedy? Kto jest Twoją drogą wtedy? Kto jest prawdą? Czy to, co widzisz, czy to w dalszym ciągu, co zrobił dla Ciebie Jezus Chrystus na krzyżu? Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Dalej mówi, nie wy mnie wybraliście, mówi Jezus, ale to ja was wybrałem. Abyście szli, przeznaczyłem was i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. W Bożym zamyśle cały czas jest to, abyśmy wydawali Bogu owoc, aby On mógł się cieszyć i abyśmy my mogli chodzić w tej radości. Kiedy Jezus wcześniej uczy o tym, że jest drzwiami dla owiec, mówi o sobie, ja jestem dobry pasterz i że dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I każdy, kto przez te drzwi wejdzie i wyjdzie, pastwiska znajdzie. Wiecie, często jak jeździmy, u nas w Polsce, tu na Mazurach nie ma tego dużo, ale kiedy się przemieszczamy gdzieś tam w podhalańskie jakieś rejony lub górskie, to można owce spotkać. Jak sobie stoją w grupie, w gromadzie, na pastwisku i się delektują tym, co mają pod stopami. Tym, co mają pod stopami. Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mówi, że przekazał Ojciec całą władzę Jezusowi. My trwając w Jezusie jesteśmy jedno z Nim i jedno z Ojcem. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jesteśmy ludźmi powołanymi do tego, żeby wypełniać Boże wolą, Bożą wolę. Abyśmy karmili się pokarmem, który pochodzi z nieba. Abyśmy karmili się Jego sugestiami, Jego rozkazami. Wiecie, tutaj w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana, to On nie sugeruje uczniom, słuchajcie, jeśli tak będziecie robili, to na pewno będzie wam się dobrze działo. On im rozkazuje, jako ich Pan. Idźcie i wydawajcie owoc. Idźcie i róbcie to. I wiecie, i kiedy On mówi do nich te słowa, oni potem idą spać. On prosi ich, żeby On był z nimi, żeby oni byli z nimi w modlitwie, ale oni idą sobie spać. Już są tak zmęczeni tymi wszystkimi wrażeniami, ostatnią wieczerzą, tym, że On im stopy umywał. Być może dla nich to było nie do ogarnięcia już za dużo. Być może moc z nich uszła. Nie mieli siły i poszli spać w momencie, kiedy On ich najbardziej potrzebował. Ale Jezus z nich nie zrezygnował. Dalej wykonywał wolę Ojca. Postanowił dalej pójść na krzyż i wziąć to wszystko na siebie, w czym oni i my zawiniliśmy. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja jestem drzwiami dla owiec. Kto wejdzie i wyjdzie, pastwiska znajdzie. Ja przyszedłem, aby owce moje miały życie w obfitości, życie w pełni. Wiecie, staram się nauczyć moje dzieci pewnych rzeczy, żeby się nie oglądały na siebie, ale tego nie idzie ich nauczyć. Cały czas coś chcą. Cały czas mają oczekiwania. Wiecie, kiedy patrzę na swoje dzieci, tak sobie często uświadamiam, jaki jest mój stosunek do mojego Zbawiciela. Jak często ja nie słucham tego, co mówi Ojciec. Jak często jeszcze nie rozpoznaję głosu swojego Zbawiciela. Jak często mówię okolicznościom, a widocznie to jest Boża wola. Chciałbym się nauczyć żyć inaczej. Jako ludzie jesteśmy zmienni. Jako ludzie mamy tendencję oceniania, krytykowania, potępiania. Mamy tendencję zniechęcać się, opadać z sił. Mamy tendencję narzekać na swoje życie, na siebie, przyjmować potępienie. Mamy też tendencję robić to w stosunku do braci i sióstr, ale Ojciec się nie zmienia. Ojciec i Jego miłość w historii o synu marnotrawnym jest przedstawiony zupełnie inaczej. Syn bierze majątek, Ojciec mu daje, co w tamtych czasach w ogóle było niezrozumiałe dla ludzi, którzy to obserwowali, bo takie rzeczy się nie działy. Majątek mógł dopiero odziedziczyć syn zmarłego ojca. Ale w tamtym przypadku i w tej przypowieści jest tak, że ojciec dał synowi wcześniej to, co mu się należało. I wiecie, i syn poszedł. Na pewno wychodził z domu pełen wiary. Chciał spełnić marzenia. Wywodził się z pięknego, dobrego domu, gdzie wszystko miał. I nawet nie myślał o tym, że nadejdzie taki dzień, że czegokolwiek nie będzie miał. W ogóle to mu nie przeszło przez myśl, ani nie było to w jego planach. Ale dał się okraść temu, który jest złodziejem. I okradł go prawie do samego zera. W ostatniej chwili, w swojej trudnej chwili, syn przypomniał sobie, że ma dobrego ojca, ale już nie myślał o sobie jako o synu, który jest kochany przez ojca, tylko myślał sobie jako o synu, który zasługuje na potępienie i powiedział: wrócę tam do mojego domu, może mi chociaż pozwoli być jednym z pracowników. I z taką postawą niewiary szedł do swojego ojca. Z taką postawą przygnębienia szedł do swojego ojca, licząc na cokolwiek, na jakiś ochłap. Ale Biblia pokazuje to w historii, że w oknie ojciec wyczekuje syna i się nie może doczekać, aż wróci. Biblia pokazuje postawę ojca, że jest niezmienna. Jest pełna miłości i pełna oczekiwania na kontakt, na to, żeby być razem. I kiedy ojciec się pojawia, ojciec wybiega z domu i leci do syna. Wiecie, nie widzimy tam, jak ten syn się czuł, Biblia nam tego nie mówi. Ale to, co widzimy, że ojciec bierze go w ramiona i dalej jest tym samym ojcem i w ogóle się nie zmienił od momentu, jak go wypuszczał z domu. Ani jedno potępienie nie padło z jego ust, ani jedno oskarżenie, ani mówiłem ci, że tak będzie. Nic. Tylko zdejmuje pierścień, zwołuje ekipę, mówi: idźcie przygotować ucztę. I tydzień czasu imprezowali, dlatego że syn wrócił do domu. Taki jest ojciec. Bóg jest wierny. Jego serce w stosunku do człowieka się nie zmienia. On nie lubi grzechu, nienawidzi grzechu, ale rozprawił się z grzechem poprzez to, że został ten grzech złożony na jego syna. Że w każdej chwili dla każdego człowieka, szczególnie dla Bożych dzieci, jest możliwość powrotu do dobrego ojca. Do tego wszystkiego, co on ma. W każdej chwili, w 14 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi: nie zostawię was samych. Zaczyna słowa: niechaj się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań, idę przygotować wam miejsce. On już planuje im życie. Hej, chłopaki, ja już idę wam przygotować coś. Nie bójcie się. Tam już dla was coś będzie przygotowane. Mówi im, że on jest drogą, prawdą i życiem. Mówi im potem, że zaprawdę, zaprawdę, dwa razy zaprawdę, zaprawdę, to wiecie, to tak naprawdę. Chociaż Jezus zawsze mówił prawdę, to było takie mocniejsze jeszcze. Będziecie dokonywać takich dzieł, jakie ja czynię i większe nad te czynić będziecie. Bo ja już idę do Ojca, ale wy zostaniecie tu na ziemi. I ja prosić będę Ojca innego i on da wam pocieszyciela. Innego pocieszyciela, bo ja będę już tam, a ojciec da wam tu, aby był z wami na wieki, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, przyjaciela, który będzie z wami chodził krok w krok, który będzie was wspierał. On im to obiecał i zobaczcie, co się dzieje, kiedy odchodzi przed wniebowstąpieniem, mówi: nie oddalajcie się, chłopaki, z Jerozolimy. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, chłopaki, ale oczekujcie na obietnicę Ojca, aż stąpi na was moc z wysokości. I oni postanowili być mu posłuszni. Postanowili wyjść z miejsc swojego zmartwienia, z myślenia o tym, jak to będzie, i oczekiwać obietnicy Ojca. I wiemy, czego oczekiwali. Oni nie wiedzieli. Oni absolutnie nie wiedzieli, czego oczekiwali. O jakiej mocy ten Jezus mówił. Ale oczekiwali. Słowo Boże mówi, że spotkali się, modlili się i stąpił na nich Duch Święty i przeszyła ich moc z wysokości. I ruszyli wtedy na świat i zaczęli wypełniać swoje powołanie. I zaczęli wypełniać Słowo Boga i zaczęli być tymi naśladowcami, których Jezus sobie szkolił i kształtował. Zaczęli wyganiać demony, uzdrawiać chorych i głosić Ewangelię. Czy się nie bali? Bali się wielokrotnie. Wielokrotnie mieli różne myśli, które im przeszkadzały. Kiedy Paweł się nawracał, a Duch Święty poprosił Ananiasza, żeby poszedł i głosił do Pawła Ewangelię, to Ananiasz, gorliwy uczeń Jezusa: Panie, czy Ty nie wiesz, że to jest prześladowca? Wiecie, też miał chwilę takie, że zapomniał, że rozmawia z Bogiem. Myślał, że wie więcej niż wie Bóg. Ale Bóg do niego powiedział: nie przejmuj się, idź, zrób swoje. I wiemy, że kiedy Ananiasz był posłuszny, wydarzył się cud. Pomodlił się o Pawła. Paweł przejrzał. Został ochrzczony i napełniony Duchem Świętym i stał się niesamowitym sługą Bożym, który pozwala sobie mówić: naśladujcie mnie, tak jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. I ten Paweł potem mówi, że jeśli ktokolwiek na ziemi będzie głosił inną Ewangelię niż on, niech będzie przeklęty. Wiecie, to są bardzo mocne słowa. Bardzo mocne słowa, ale jako Kościół jesteśmy powołani do tego, żeby być naśladowcami Pana Jezusa. W życiu Pawła i apostołów pokazał nam, że to jest możliwe. W życiu Pawła i apostołów pokazał nam, że te wszystkie rzeczy, które są zaplanowane dla Ciebie i dla mnie, chodzenie w znakach i cudach, chodzenie w pokoju, śpiewanie pieśni uwielbienia, takie jak my śpiewamy podczas ucisku, że to wszystko jest możliwe. Ale to wszystko zależy od tego, gdzie jest nasze serce. Tam, gdzie jest nasze serce, tam jest nasz skarb. Wiecie, różne próby przechodzimy w życiu. Różne próby przechodzimy w życiu. Ja jestem teraz, ostatnie pół roku mam tak, że mam odcinane źródła finansowania mojej rodziny. Ale wiecie co, załatwiam to wszystko z Bogiem. Nie wiem dokładnie, co Bóg czyni, ale wiem, że wszystko służy ku dobremu, dlatego że kocham Pana Boga. I pewne rzeczy w moim życiu zaczynają się porządkować. Pewne rzeczy w moim życiu się dzieją po to, żebym mógł całkowicie zaufać Jemu. Wiem, że Bóg mnie przygotowuje do służby. Kiedy patrzę na mężów Bożych dzisiejszych czasów, przykładowo Heidi Baker, nie wiem, Todd White, Reinhard Bonnke, kiedy patrzę i obserwuję ich życie, kiedy myślę, że chcę ich naśladować, to już nie myślę tylko, że chciałbym głosić do milionów, żeby Duch Święty zstępował. Chcę ich naśladować w momentach, kiedy oni przechodzili swoje próby. Chcę być tutaj naśladowcą, bo wiem, że jeśli nie przejdę kolejnej próby, nie dojdę o krok dalej. A choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Panie. Jezus jest moim Panem i jest moim Wybawicielem. Jestem pierwszą osobą w mojej rodzinie, która oddała swoje życie Jezusowi. I moim marzeniem jest to, aby każda kolejna w moim pokoleniu, w tym, w kolejnym, i jeszcze w kolejnym, i jeszcze w kolejnym, aby to nigdy nie zostało wykradzione. I wiem, jak wiele ode mnie zależy. I wiem, jak wiele zależy ode mnie. Wiem, jak wiele zależy od mojej czujności. I wiem, jaką odpowiedzialność złożył Bóg na moje serce. W piątek powiedziałem taką rzecz, że chrześcijanin, który się uważa za chrześcijanina, a nie chodzi w mocy Bożej, jest jak samochód stojący w garażu bez paliwa w baku. może mieć najlepsze wyposażenie. Wiecie, niech to będzie Mercedes 2017 rok z pełną nawigacją. Piękny metalik, czarna perła na przykład. Super alufelgi, biała skóra w środku. Wiecie, 70 niech będzie poduszek powietrznych, niech będą wszystkie czujniki w nim. A jeśli on nie ma paliwa, to nigdzie nie pojedzie. On jest przystosowany do wspaniałej jazdy, do pokonywania setek tysięcy kilometrów. Tak samo chrześcijanin nie ruszy, jeśli nie będzie napełniony mocą z wysokości. Dlatego tak ważne jest to, co powiedział Jezus: trwajcie we mnie. Ile czasu spędzamy na czytaniu Biblii, na modlitwie w ciągu dnia? Wiecie, bo ja powiem wam prawdę, o wiele za mało. Bo jest wiele, wiele innych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i one zajmują więcej czasu niż to, co powiedział Pan: trwajcie we mnie. I dlatego tak ciężko jest ruszyć Kościołowi naprzód, zwyciężać bitwy, pokonywać Goliatów. Bo myślimy, że musimy robić te rzeczy, które świat nam daje. Że tutaj pozałatwiać musimy pewne sprawy. Musimy tutaj się wywiązać, być elegancko, żeby inni o nas mieli dobre zdanie. I kiedy przychodzimy z pracy, na przykład zmęczeni już, już to czytanie słowa nie jest pełne pasji i oczekiwania, że zaraz się wydarzy cud. Tylko to już jest czytanie na przetrwanie, aby zaliczyć kolejny dzień. I kiedy rano wstajesz, zmuszasz się do tego, żeby sięgnąć po Biblię i robisz to w pośpiechu, bo nie zdążysz zrobić śniadania dzieciom do szkoły. I idziesz taki do pracy i nie masz oczekiwań, że wydarzy się cud, że wszyscy wokół ciebie się nawrócą. Po prostu nie ma tego paliwa. A Jezus im powiedział: nie idźcie nic robić, ale oczekujcie, aż paliwo przypłynie, aż bak zostanie dotankowany i wtedy ruszajcie. I wtedy się zaczęły te rzeczy dziać, dlatego, bo oni przetrwali ten okres takiego czegoś, co można byłoby nazwać posuchą, nic nie robienia, polegania tylko na Nim. I widzimy, że kiedy Kościół zaistniał, kiedy się zrodził Kościół, kiedy Duch Święty stąpił na Kościół, to się wydarzyła niesamowita rzecz, bo Biblia mówi o tym, że kiedy Kościół się zrodził, kiedy oni przetrwali ten okres posuchy, te kilka dni na modlitwie, to oni mieli wszystko razem i mieli wszystko wspólne, oni mieli jeden cel. Dla nich nie liczyło się nic. Dla nich się liczyło to, żeby z Ewangelią jak najszybciej dotrzeć do kolejnych mieszkańców, którzy są tuż obok nas, do kolejnych miast i na cały świat. I mieli wszystko wspólne i się troszczyli o siebie nawzajem. Ale mieli ten cel, który miał ich Pan, który im dał. Mieli w sercu to polecenie, które zaczął wykonywać ich Pan, niszcząc dzieło diabła. Chciałbym na koniec przeczytać pewną obietnicę z objawienia Jana. Jan, jeden z uczniów, który nie zginął śmiercią męczeńską, ale w zamysłach diabła też takowa śmierć dla niego była przeznaczona. Jan, którego wrzucono do gotującego się oleju, wyszedł z tego kotła jak Szedrach, Meszach i Abednego z pieca ognistego. I kiedy oprawcy się przestraszyli tego, co się wydarzyło w tym kotle z gorącym olejem, postanowili go odtransportować na wyspę Patmos, z której nie mógłby nic czynić. Ale u Boga wszystko jest możliwe. I Jezus przyszedł do niego i sobie z nim porozmawiał. I powiedział mu: weź kartkę i spisz te słowa, bo te rzeczy się wydarzą. Bo te rzeczy się wydarzą. I w 21 rozdziale Jana, nie będę czytał końcówki tego objawienia, ale taką namiastkę tego, co Pan Jezus obiecał. Jan mówi taką rzecz od samego początku: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko czynię nowym. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. I zwycięzca odziedziczy to wszystko. I ja będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Obietnica nowego życia dla wierzących i dla niewierzących. Jezus jest prawdą i On obiecał, że te słowa, które On teraz mówi, się wypełnią, że to są słowa prawdziwe. Każdy z nas dzisiaj może podjąć decyzję. Każdy z nas dzisiaj może stanąć w gotowości, przyjść do Jezusa jako do swojego Zbawiciela i poprosić Go o to, żeby prawdziwie zapanował w naszym życiu. Każdy z nas dzisiaj może powiedzieć Mu: Panie, rezygnuję z siebie i chciałbym żyć tak, jak Ty chcesz, abym żył. Ja kiedy 3 lata uważałem się za chrześcijanina, uświadomiłem sobie, że jestem właśnie tym samochodem w garażu. Uświadomiłem sobie, że mam Jezusa tylko na ustach i że więcej złych rzeczy robię niż dobrych. Ale chodziłem do kościoła, byłem wierny w chodzeniu do kościoła, byłem wierny w chodzeniu na grupy domowe, byłem wierny w chodzeniu na modlitwy. Ale kiedy Pan Jezus mnie zapytał, czy ja Go kocham osobiście, nawet nie byłem w stanie zaprzeczyć. Tylko stanąłem w prawdzie i zobaczyłem, że nie jestem w stanie nawet rozpoznać, czym jest miłość, a nawet nie wiem, co to jest. Ale wiedziałem, że do mnie przyszedł Ten, który jest miłością. I powiedziałem: Panie, naucz mnie. I każdego dnia staram się składać obietnicę, że pójdę za Nim. Wiecie, i On jest wierny. On ze mnie nie zrezygnował. Ludzie rezygnują z podróży ze mną, ale On nie zrezygnował. On nie zrezygnował. On się zaparł samego siebie i dał wzór, w jaki sposób my możemy się zapierać samych siebie. Jako Kościół jesteśmy tymi, którzy oczekują Jego przyjścia. Wiecie, w internecie się teraz pojawiła data 23 września. No to chyba dzisiaj, tak? 23 jest dzisiaj? Czy wczoraj był nawet? O, widzicie? I się nie wydarzyło. Wiecie, co chwila jakieś rzeczy się pojawiają. Co chwila jakieś rzeczy się pojawiają. Ale tylko On jest prawdą. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest kierunkiem, który ma płynąć w Twoich krokach. On postanowił stać się pasją Twojego życia. Postanowił się stać kwiatem, z którym będziesz chodził i rozdawał innym. Obiecał, że jeśli zapragniesz i przyjdziesz do Niego i się napijesz tej wody życia, to ta sama woda, którą On nosił w sobie, będzie płynąć z Ciebie. Także dzisiaj, jeśli tu jesteś, to nie zatwardzaj swojego serca. Bądź tak wierny, jak to jest możliwe, a wszystko jest możliwe dla Ciebie. On dzisiaj mówi: przebaczam Ci, idź i więcej już nie grzesz. Zaufaj mi, synu, córko. Amen.